Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Sklep i wypożyczalnia Tuxedo, JW Menswear w Burbank.
Oraz Total Care Financial.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz się dobrze prezentować w garniturze? Szukasz modnego płaszcza, marynarki czy koszuli? JW Menswear serdecznie zaprasza. Super ceny, najmodniejsze fasony. Na miejscu krawieckie przeróbki. 6810 West 87 w Burbank. Ubierzemy cię tak, że twoja własna żona pęknie z zazdrości.
Posiadasz Medicare? Okres zmian i zapisów trwa do 7 grudnia. Chcesz się starać o dopłatę na Obamacare? Martyna Duda porównaj i wybierze dla ciebie najlepsze plany Medicare i Obamacare. Pomoże w aplikacji na Medicare i emeryturę. Totalnie za darmo. 773-895-8771. Ubezpieczamy w każdym stanie USA.
Reflektorem po świecie Top 5 After 5. Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam,
dobry
Andrzeju.
Wieczór, witam cię.
Piąty element sportowy to będzie o meczu Polska-Chile. 1-0. Do tego dojdziemy. Trzy tematy związane z tym, co się wczoraj stało. Zobaczymy, chcę, żebyśmy na to spojrzeli od strony polskiej, od strony ukraińskiej i od reakcji różnych, prawda, państw na świecie, bo te reakcje są, tak jak powiedziałem, jak różne są państwa, tak też różne są te reakcje, ale chciałbym rozpocząć od pierwszego tematu, czyli o tym, że tematu amerykańskiego, czyli informacji o tym, że Donald Trump ogłosił, iż wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedział, aby Ameryka znów stała się wielka i okryła chwałą, ogłaszam dzisiaj swoją kandydaturę na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I teraz możemy się zastanawiać, jakie mogą być konsekwencje tego, co powiedział Donald Trump.
No, to znaczy, no ja słuchałem tego wystąpienia Donalda Trumpa, to raczej był komediowy stand-up, ja bym powiedział. On zaatakował wszystkich dookoła, jaki się dało. Nieważne, nie komentowałbym tego, co on mówił, bo to szkoda czasu, moim zdaniem. Zwracam uwagę, że nie było z nim żadnego polityka Partii Republikańskiej, nie było nawet jego córki, Iwanki Trump, która też nie przyszła na ten event. Także tutaj na razie ja bym sobie z tym nie zaprzątał zbytnio głowy. Donald Trump, no oczywiście też wspomniał o Polsce w tym swoim wystąpieniu, między innymi Bidena odpowiedział odpowiedzialnością za to, że te rakiety spadły, prawda, w Polsce. No, dosyć to żałosne było moim zdaniem wystąpienie, biorąc pod uwagę całość sytuacji. Także na razie bym sobie nie zaprzątał tym głowy.
Ale Andrzej, abstrahując od tego, czy to wystąpienie było żałosne, czy też nie, czy pojawili się politycy, czy też się nie pojawili, Iwanka powiedziała, że chce się zająć sprawami rodzinnymi i nie będzie angażować się tym razem w działania polityczne w czasie kampanii potencjalnej, wyborczej. Natomiast no, tak czy inaczej, musimy patrzeć realnie, jak duża rzesza wyborców republikańskich popiera Donalda Trumpa.
Realnie musimy patrzeć. Na razie poczekamy, kto się w ogóle do prawyborów zgłosi.
No on jest pierwszy.
No jest pierwszy, oczywiście, bo jeszcze ja myślę, że dopiero za 4-5 miesięcy się ci poważni kandydaci zgłoszą. To spokojnie, jeszcze mamy 2 lata do wyborów, to w polityce to jest w tej chwili kosmos w ogóle czas, także tutaj bym się wiele może wydarzyć. Przede wszystkim na wojnie wiele się może wydarzyć. Ta wojna się może zakończyć, może się zmienić zupełnie optyka, prawda? Także poczekamy, jak to będzie wyglądało wszystko. No oczywiście wiemy, że ambicje prezydenckie ma też Mike Pence. Wiemy, że ambicje prezydenckie ma Mike Pompeo. No oczywiście DeSantis, gubernator Florydy, który świetnie wypadł
DeSantis, w tych wyborach. DeSantis nawet nie musi mówić o tym, że ma ambicje. Raczej wszyscy mają nadzieję, że on zgłosi swoją kandydaturę.
No więc właśnie,
to działa też, jakby to w drugą stronę, prawda?
To jest też bad news dla Donalda Trumpa. Większość wielkich donatorów partii republikańskich, donatorów finansowych, takich, którzy finansują kampanie wyborcze, przeszło do obozu DeSantisa, stwierdziło, że nie będzie popierać Trumpa w tych wyborach. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tej chwili jest za wcześnie, żeby mówić, jak ten układ się będzie wyglądał. Wiesz? Także zobaczymy. Zobaczymy przede wszystkim, my nie wiemy jednego, czy partia republikańska da się wyzwolić od Trumpa, bo
no to właśnie, tak, właśnie że... na to zwracałem na początku uwagę, że bez względu na to, co sobie politycy mówią, myślą, to jednak istnieje ta rzesza wyborców republikańskich, która właściwie, no, to jest rodzaj, powiedzmy, takiego kultu politycznego.
Religii nawet, może nawet jakiegoś religijnego kultu dla niektórych, ale słuchaj, no czytałem sondaże, one się odnosiły do Florydy, co prawda. Chyba ja nie znam, nie ma chyba sondaży robionych dla całych Stanów, ale jeżeli chodzi o wyborców republikańskich na Florydzie, to ponad 70% wyborców chciałaby, żeby kandydatem był kto inny niż Trump.
No, ale to są, wiesz, bo tylko wiesz o tym, że, bo tutaj
no,
zwróć uwagę, że
te,
ale nie, chodzi mi jeszcze o coś innego, że te sondaże, kiedy pytanie pada na takiej zasadzie, czy wolałbyś innego kandydata, to podobnie jest w partii demokratycznej,
tak,
prawda?
Tak,
bo to są odwrócone pytania i wtedy...
Odwrócone pytania, oczywiście, że tak, ale to nie jest tak, że Donald Trump ma murowaną nominację partii republikańskiej.
Absolutnie nie. Ja bym się bardziej tutaj chciał przez moment jeszcze zastanowić, czy ty sobie wyobrażasz taki scenariusz, że w którymś momencie Donald Trump, zdając sobie sprawę z tego, że ma poparcie takie, jakie ma, ma tak zwany żelazny elektorat, prawda? Jakbyśmy to nazwali, posiłkując się polskim pojęciem. Czy on, myślisz, będzie w stanie zaapelować do tego swojego żelaznego elektoratu i powiedzieć, słuchajcie, dla dobra Ameryki, żeby znów była jeszcze bardziej great niż great, to jednak musimy głosować na DeSantisa.
Nie. Myślę, że jest to niemożliwy scenariusz. Nie myślę, że Trump nigdy tego nie uczyni, będzie walczył albo do końca, będzie kwestionował wynik wyborów, jeżeli przegra. Nigdy się nie podda. Myślę, że myśmy to już przerabiali raz i myślę, że
no,
to będzie...
Ja mówię w kontekście nie, wiesz, kandydata tego, który będzie wystawiony przez partię republikańską.
No to, wiesz, no to będziemy obserwować proces prawyborów. On musi zdobyć odpowiednią liczbę delegatów na konwencję partii republikańskiej, żeby uzyskać nominację tej partii. Będziemy widzieli, jak się to wszystko dzieje, prawda? Nie wiem, sobie trochę nie wyobrażam tego wszystkiego w tej chwili, bo to obawiam się oznaczałoby koniec Republikanów w obecnej postaci, wiesz? No zobaczymy, no.
Poniekąd, no cóż, no ale mówisz o czymś, o czym czasami no, się są, mówi, o rozłamie w partii republikańskiej.
No są jeszcze, rozumiesz, też politycy, którzy też nie powiedzieli ostatniego. No, ja mówiłem Mike Pence, mówiłem Mike Pompeo, ale też wiem, że bardzo wielu ludzi naciska, żeby w wyborach ponownie wystartował Mitt Romney, prawda? Który no, należał do bardzo otwartych krytyków Trumpa przecież.
No tak, ale jeżeli spojrzymy na tą grupę, wiesz, która przechyli szale, prawda? Czyli osoby niezdecydowane. Czy nie uważasz, że wyborcy ci niezdecydowani mogą być zmęczeni tym, że ci prezydenci, prawda, Trump, teraz Biden, że to jest jakaś taka, wiesz, no, w sensie nawet wieku, jeden i drugi, to już, no, dawno po wieku senatorskim, prawda, są. Czyli no, tutaj potencjalnie taki kandydat jak DeSantis, który jest, no, pełen życia, pełen sił witalnych, no, jest alternatywą chyba. Znaczy zdecydowanie jest alternatywą.
Absolutnie, zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą. Pamiętaj, że DeSantis jest politykiem, który wchodzi w tej chwili. On w zasadzie przed tymi wyborami połówkowymi w tym roku, on nie był tak szeroko znany poza Florydą, prawda? Czyli on dopiero będzie dawał się poznać Ameryce, prawda?
Tak, no bo najpierw był postrzegany jako taki być może bardzo wojowniczy, radykalny polityk, co pewnie w jakiejś mierze tak było, ale potem okazało się, że to jest jednocześnie też bardzo dobry gospodarz, jeżeli chodzi o to, jak on tą Florydą zarządza. No i że też jest skłonny do tego, żeby współpracować, skłonny do kompromisów, więc zupełnie ten wizerunek się zmienił jego.
No więc właśnie, także tutaj musimy poczekać, tutaj czas da odpowiedź na to. On jeszcze zdaje się nie powziął decyzji, prawda? Także wiesz, tutaj jest jeszcze stanowczo za wcześnie, mamy przynajmniej z pół roku czasu, kiedy wykreuje się stawka.
Zostawiamy w takim razie tą kwestię. Przechodzimy do tego tematu, który wczoraj nam zajął cały czas reflektorem po świecie. Dzisiaj spójrzmy na to na kilka sposobów. Premier Morawiecki powiedział, że uderzenie rakiety w przewodów nie było intencjonalnym atakiem na terytorium Polski i to powoduje, że polski rząd jednak nie zdecydował się na to, żeby próbować uruchomić ten artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Wczoraj mówiliśmy, że nie wiemy, co się wydarzy.
Ale braliśmy pod uwagę taką ewentualność, prawda? Dzisiaj wiemy, że już tego nie ma. No, też jest śledztwo prowadzone. Tutaj ja ci powiem tak, troszeczkę nam czas ucieka, nie mamy czasu dużo na wiele różnych rzeczy bardzo ciekawych. Dzisiaj się wydarzyła jedna, może ja zdążę minutkę poświęcić temu potem, ale halo, tutaj
tak,
jeżeli chodzi, wiesz, o sprawę rakiety, to ja zwracam uwagę na jedno, że ty mówiłeś, jak różne państwa reagują. Popatrzmy na te istotne rzeczy, na Stany Zjednoczone, NATO, Unię Europejską, czołowe państwa Unii Europejskiej, jak Niemcy, Francja, czy już nie członka Unii Europejskiej, ale bardzo ważnego członka NATO, jakim jest Wielka Brytania.
No tak, ale ja chciałem pokazać też, jaka była reakcja Chin i jaka była reakcja Turcji. To nie powiesz mi, że to nie są znaczące głosy.
Znaczące. Chiny i Turcja, ale ja mówię o wolnym świecie. Zwróć uwagę, że te wszystkie kraje, które ja wymieniłem, z Polską na czele, bo też my tutaj jesteśmy w tym gronie przecież, zareagowały jednak tak samo. No bo to niezależnie, czy to była tam ukraińska rakieta, która gdzieś tam źle poleciała, czy która się zderzyła, załóżmy, z czymś. Takich detali nie wiemy jeszcze.
Znaczy, wynika z tego, co Amerykanie twierdzą, to jednak...
To była ukraińska.
Ukraińska rakieta, prawda? Aczkolwiek każdy potem dodaje, jakby mówiąc o tym, że to ukraińska, każdy potem taki robi jakby disclaimer, mówiąc, tak czy inaczej wina jest po stronie Rosji.
No więc właśnie, to jest właśnie podstawowa rzecz, mi się wydaje, która tutaj padła ze strony tych wszystkich państw, także że ze strony Białego Domu, że to Rosja jest krajem agresora, to Rosja wystrzeliwuje te rakiety i to ona ponosi odpowiedzialność za to, nawet jeżeli taka rakieta zostanie zestrzelona, nie tak jak być powinna, prawda? To nie jest tak, że Ukraina źle obsługuje sprzęt czy coś. Nie. To nie jest tak. Rosja ponosi odpowiedzialność za tą wojnę. Ona jest agresorem.
Ja rozumiem, Andrzej, ja rozumiem, bo to jest język dyplomacji i trudno było się spodziewać jakby tutaj innej reakcji po tym, kiedy okazało się, że to jest właśnie, że to nie jest rosyjska rakieta. Teraz, oczywiście rozumiem to, że tutaj nie można używać pojęcia winy w stosunku do Ukrainy, czy też do wojsk ukraińskich, które spowodowały to, że ta rakieta uderzyła w polskie terytorium, ale no też nie możemy udawać, że to nie była ukraińska rakieta i że stało się to na skutek, obojętnie jak to nazwiemy, pomyłki, braku umiejętności, No.
Stało się, no. Po prostu stało się. Po prostu stało się. Ja bym chciał, żeby Ukraińcy, że wiemy, że tam są międzynarodowi jacyś eksperci, chciałbym, żeby w tym gronie byli też ukraińscy eksperci, o co zresztą prezydent Zełenski prosił.
No wiadomo, że są amerykańscy eksperci,
no wiadomo,
którzy...
że są eksperci. Także ja sądzę, że ukraińscy eksperci też będą, jestem przekonany, że Polska nic nie będzie miała przeciwko temu. Bo chyba wszystkim zależy na tym, żeby wszelkie ustalenia były tutaj wiarygodne i nie były potem kwestionowane, wiesz. Także spokojnie. Także tutaj dajmy czasu tym ekspertom, niech oni pracują, niech oni to wszystko wyjaśnią. Prawdopodobnie my wiemy też, to już wiedzieliśmy wczoraj w nocy się ta informacja pojawiła, kilka godzin po naszym programie, że ta rakieta, lot tej rakiety namierzony został przez natowski samolot AWACS, prawda, który jest od tego właśnie. Z drugiej strony też musimy sobie zdawać sprawę, że Polska niestety nie posiada systemu obrony przeciwlotniczej i systemu obrony przeciwrakietowej. Ta rakieta to była rakieta prawdopodobnie wystrzelona z systemu S-300. To są systemy, które Rosja też używa w tej chwili do ostrzału Ukrainy. To są w ogóle systemy przeciwlotnicze.
Andrzej, no ale zwróć uwagę, że my do 24 lutego... jako państwo, no, mieliśmy problem z uzyskaniem politycznego konsensusu na temat tego, że należy polską armię dozbrajać, prawda?
Nie,
to były wielkie, no Andrzej, były wielkie dyskusje, opozycja była raczej, wyśmiewała bardzo często pomysły na to, żeby zwiększać potencjał polskiej armii.
Nie,
tutaj,
nie,
no jak nie, no jak tak?
No, słuchaj, kiedy? No, w jakich wyśmiewano co najwyżej jakieś konkretne księżycowe projekty.
No nie, no na przykład wyśmiewano Wojska Obrony Terytorialnej, wyśmiewano...
No tak, Macierewicza wyśmiewano.
No tak, no ale...
No owszem, to jest prawda, ale umówmy się, wojska to jest temat ciekawej dyskusji nie na teraz. Nie na teraz, moim zdaniem.
Mówisz o wojskach obrony terytorialnej?
To jest temat
w ogóle
innego
armii.
Rodzaju. To jest temat zupełnie
innego. No, ale wszystko,
rodzaju.
Co było związane... Andrzej, bo do czego zmierzam? Wszystko, co było związane z polską armią, z dozbrajaniem, było bardzo często używany ten taki wyświechtany, prawda, że my chcemy wymachiwać szabelką, pobrzykiwać szabelką, nie, że chcemy się zbronić.
Ja też mam zarzut dzisiaj do Błaszczaka, nie mamy czasu o tym, że też on te zakupy robi w tej chwili tak, zresztą one będą ograniczone niestety, jak czytałeś dzisiejszy komunikat Ministerstwa Finansów, prawda, bo to jest tak, że to jest rzecz, którą ja chciałem powiedzieć jednak, nie możemy tak sobie, wiesz, przechodzić do wszystkiego nad porządkiem dziennym. Ja to wiem od gdzieś 7-10 dni, że Kaczyński podjął decyzję, że nie będzie na przykład w związku z trudną sytuacją budżetową, nie będzie budowy centralnego portu lotniczego.
To opozycja powinna skakać z radości, bo przecież przekaz opozycji był taki, że po co nam to lotnisko, jak my mamy lotnisko w Berlinie?
No więc to jest raz. Dwa, to nie są...
No to myślisz, że się teraz cieszą, czy nie?
Ja nie wiem, czy się cieszą, ja jedynie stwierdzam fakty w tej chwili.
Ja też stwierdzam fakty, że opozycja nie chciała tego portu lotniczego, no więc...
Faktem nie będzie, ale...
No nie, no będzie, tylko zobaczymy, jaki będzie timeline tego wszystkiego, jakie będą...
Nie będzie prawdopodobnie też budowy energetyki jądrowej w tej chwili w Polsce, a również, jak przeczytałeś dobrze komunikat Ministerstwa Finansów dzisiejszy, to nie będzie też niektórych zakupów broni. Też tutaj ograniczenia niestety chyba, sytuacja budżetu jest tak zła.
Nie, no ale to wiesz, no nikt nie ma wpływu na to, jaka jest ekonomia, prawda?
No prawda, oczywiście, ale ja bym chciał, i tutaj jest mój zarzut, jak mówimy o rakietach, które spadły w tej miejscowości przy kilka kilometrów od granicy, to ja widzę pewien problem komunikacyjny rządu, bo to jest niepoważne, żebyśmy się dowiadywali z Waszyngtonu, jakie to rakiety spadły, to powinien rząd Polski mówić.
Ja wiem,
prostu.
Ale to była decyzja administracji amerykańskiej. Co zrobić z tą wiadomością?
Tego nie wiem.
Jestem
nie
na 100% przekonany.
No,
jest to wojna przede wszystkim Ameryki. W związku z tym to Stany Zjednoczone podejmują decyzję.
No dobra, w każdym, nawet gdyby tak było, to ja tutaj widzę jednak pewien komunikacyjny problem rządu, ale on dotyczy nie tylko sprawy rakiet, właśnie także sprawy budżetu, bo zwróć uwagę, że my nie mamy pełnej sytuacji, rząd niechętnie mówi w ogóle na temat sytuacji budżetowej, mówi, że jest wszystko okej, tak, a później się okazuje, że okej nie jest, prawda? No i zadam pytanie wprost. Proszę mi odpowiedzieć, ile będą wynosić potrzeby pożyczkowe polskiego rządu w przyszłym roku?
No ale Andrzej, nawet administracja amerykańska potrafi w taki sposób zakręcony informować na temat tego, co się dzieje z ekonomią, co się dzieje na przykład z inflacją w Stanach Zjednoczonych, że te wskaźniki, które są oficjalnie podawane, są no, przez ekonomistów takich niezależnych, no są wyśmiewane, że to jest troszkę zaklinanie rzeczywistości i to robi każdy rząd. No inflacja jest na pewno większa w Stanach niż ta, którą oficjalnie się podaje.
Nie sądzę specjalnie. Ja nie wiem, ja kupuję w sklepach, bardzo uważnie śledzę ten koszyk cen i wcale nie twierdzę, że ta inflacja jest wyższa. Zresztą w ostatnim okresie ona zaczęła maleć w Stanach, a niestety dzisiaj mamy nowy odczyt GUS-u tak zwanej inflacji bazowej. To jest bez cen żywności, bez cen surowców, bez cen paliw, która niestety wzrosła znowu. Prawda? Także tutaj mamy znowu złą wiadomość. Trochę odbiegłem od tematu, zwracając uwagę na ten właśnie pewien niedowład komunikacyjny rządu. Bo ja uważam, że nawet jeżeli wiadomości są złe, to należy je podać, żeby społeczeństwo wiedziało, czego trzeba oczekiwać. A nie, rozumiesz, koloryzować i tworzyć jakąś nieistniejącą rzeczywistość.
Niestety jest to dolegliwość absolutnie wszystkich rządów na całym świecie. Tutaj się z tobą zgadzam, że polski rząd również w ten sposób postępuje. No żaden, nie pamiętam żadnego rządu, polskiego rządu, który po prostu przyznawałby się, obojętnie kiedy, od powiedzmy roku 1918 do teraz, który by się przyznawał do trudności, jakie stoją przed nimi, jakie są niebezpieczeństwa. Przypominasz sobie taki rząd, który by faktycznie informował społeczeństwo o tym, co się dzieje, naprawdę?
Przypominam sobie, kiedy Stanisław Grabski potrafił, kiedy była walka z inflacją, skoro mówisz o 1918 roku. Pamiętam jego przemówienie w Sejmie, niezwykle twarde. Chcieli go wyrzucić, w ogóle niemalże zlinczować, ale niestety trzeba było podjąć bardzo twarde decyzje wtedy. Te decyzje podjęto, po czym, zwracam uwagę, do II wojny światowej polski złoty trzymał kurs twardo. Nic się złego z kursem polskiej waluty nie...
Ale znasz tą prawdę też historyczno-ekonomiczną, że to trzymanie złotego na tak właśnie sztywnym kursie nie przydało nam się w żaden sposób w obliczu tego, że wybuchła II wojna światowa, bo to powodowało to trzymanie się takiego właśnie twardego kursu złotego, gdzie Francuzi, Brytyjczycy w ogóle o to nie dbali w tym czasie, tylko zbroili się na potęgę i starali się po prostu przygotować do wojny, a my mieliśmy z tym problem właśnie dlatego, że mieliśmy twardy kurs złotówki i to jest niezaprzeczalny fakt.
No tak, oczywiście.
Bo to jest, Andrzeju, troszkę tak, jakby powiem to, jakby taką analogię, żeby może nie to, że tobie chcę to tłumaczyć, tylko żeby można było to jasno zrozumieć. To jest troszkę tak, że wiele osób do ostatniego momentu, prawda, wybuchu II wojny światowej dbało o swoje wielkie majątki, latyfundia, prawda, fabryki i potem nagle się okazało, że po zakończeniu wojny oni są nędzarzami, prawda?
No, nie z ich winy i nie z winy Grabskiego już.
No prawda? Nie, ale to trzymanie się, można było wtedy nieco z tego zrezygnować z tej polityki twardego kursu złotego na rzecz właśnie inwestycji. Ale dobrze, bo tu za chwilę będzie już godzina szósta, a my jesteśmy dopiero co w roku 1923-1924.
Także kończmy ten temat.
To dobrze.
Ja jedynie zwracam uwagę na problem komunikacji rządu. O to mi chodzi tutaj, wiesz?
Dobrze, no to spójrzmy na te zagraniczne tutaj echa tego, co się stało w Polsce. Ja mówiłem o Chińczykach, mówiłem o Turkach. Zaraz, gdzieś tutaj mam wypowiedź Erdogana.
Tak,
Erdogan mówi rzecz następującą. Prezydent Turcji wyraził przekonanie, że Rosja nie ma niczego wspólnego z eksplozją, do której doszło wczoraj na terytorium Polski przy granicy z Ukrainą oczywiście. No, Erdogan mówi tak troszkę innym głosem niż NATO.
Tak, zgadzam się z tobą, tak w istocie jest. Później on jeszcze brnął dalej, jeszcze miał później jeszcze jedną wypowiedź po tym i jeszcze dalej brnął w to. Dobra, przyjmujemy do wiadomości, że takie jest stanowisko Erdogana.
Też powiedział o tym, że będzie telefonicznie rozmawiał z Putinem.
No i świetnie, bardzo mnie to...
Może akurat jest to jakiś pomysł w ogóle wewnątrz NATO, że starają się mieć taki jakiś łącznik, wybrali powiedzmy Turcję, która nie spotka się z wielką krytyką społeczności międzynarodowej za to, że tak, a nie inaczej reaguje. No, pamiętajmy, to jest największa armia lądowa w ramach Paktu Północnoatlantyckiego.
Na papierze, tak.
No.
Ja jakoś tą turecką armię niespecjalnie wierzę, wiesz. No, przypomnę, w Syrii oni mieli z Kurdami problem niesamowity. Dostali parę razy groźnego kopa od Kurdów. Wiali, że hej, także wiesz, no tak, ale oczywiście masz rację, jest to druga lądowa armia w NATO. Absolutnie tak.
Jeżeli chodzi o Chiny, to tutaj właściwie nic nowego, bo oni cały czas mają ten sam komunikat. Bez względu na to, co się dzieje, to
tak,
oni apelują o spokój, powściągliwość do wszystkich stron. Tak naprawdę Chińczycy ani razu w sposób zdecydowany nie potępili agresji rosyjskiej na Ukrainę.
No, na Bali premier Indii mówił, że bardzo brzydko jest atakować swoich sąsiadów. To było takie chyba dosyć jednoznaczne stwierdzenie. No, niewiele z tego wynika, rzecz jasna, no ale tak twierdził premier Indii. To oczywiście nie ma związku z tą rakietą naszą, z tymi czy tam dwoma rakietami, które w Polsce spadły. No ale
myślę, tam... że tutaj jakby kończąc ten temat, bo chciałbym jeszcze chwilę o piłce nożnej porozmawiać, myślę, że z zamiarem NATO, administracji amerykańskiej, Unii Europejskiej, także Polski, na pewno nie Ukrainy, było wyciszenie tych takich mocnych głosów i jakby spacyfikowanie całej tej sytuacji.
No, zgoda.
I chyba to się udało. Tak. Chyba to się udało, dlatego że jednak baliśmy się tego, co się może wydarzyć.
Prawda?
Nie oszukujmy się, baliśmy się tego.
Nic się nie wydarzyło na szczęście. Na szczęście nic się nie wydarzyło. Mamy do czynienia z incydentem. My sobie musimy, Jacku, zdawać sprawę, że za naszą granicą toczy się wojna. W sytuacji, kiedy Rosja wystrzeliwuje na ukraińskie cele około 100 rakiet, no to może się zdarzyć tak, że te rakiety, nawet jak ukraińska strona będzie starała się zestrzelić te rakiety, trudno, żeby tak nie było, to coś może po naszej stronie granicy spaść. No trudno, takie jest życie. No
mimo wszystko chciałbym, żeby jednak powstała jakaś strefa zaporowa, nie wiem, która ta strefa byłaby patrolowana przez samoloty natowskie.
Mało prawdopodobne.
No właśnie, no to troszkę...
Nie, tutaj chodzi o system obrony przeciwrakietowej.
No ale my go nie mamy.
My tego nie mamy, no i jak...
No ale nie mieliśmy i nie mamy w tym momencie.
Nie mieliśmy i nie mamy i szybko mieć nie będziemy. Premier Morawiecki mówił, że on ukończony zostanie dopiero za lat 10.
No właśnie, no to w związku z tym, to co na szybko możemy mieć, to stworzenie tej strefy wolnej, ja nie mówię, że nad całą Ukrainą, ale gdzieś tam tej strefy wolnej od lotów, prawda? Przynajmniej, nie wiem, w jakimś pasie między granicą Polski, a gdzieś tam w którymś miejscu terytorium Ukrainy.
No, z prawnego punktu widzenia jest to bardzo trudne. Byłoby prawdopodobnie taka strefa zakazu lotów potraktowana przez Rosję jako przystąpienie do wojny.
Element piąty, element sportowy.
Najciekawszy dzisiaj.
Jutro lecą wszyscy do Kataru. A dzisiaj Polska wygrała z reprezentacją Chile 1-0. No
ciszej nad tym zwycięstwem.
No właśnie, bo oprócz tego 1-0, to tam nie ma żadnej dobrej informacji. Jest jedna, przepraszam. Oprócz wyniku, druga dobra wiadomość to jest taka, że trener Czesław Michniewicz jest dzieckiem szczęścia, jest po prostu urodzony w czepku. To jest człowiek, który moim zdaniem, gdybym ja w ciemno, jak tylko będę wypełnił jakiś kupon totolotka, jak będę miał możliwość, powiem tak, panie trenerze, kochany, niech pan mówi po prostu te cyfry, bo no słuchaj, ten człowiek po prostu czego się nie dotknie, na razie oczywiście, to jest taki Midas polskiej piłki, no on to zamienia w złoto, zobacz. No został trenerem, wydawało się, że ta Rosja nas pożre w tym meczu barażowym. Rosja w ogóle z nami nie musiała grać. Szwedzi wydawało się, że są lepsi, ale byli zmęczeni i byli lepsi w meczu, ale to my wygraliśmy baraż i tak dalej, i tak dalej.
Ale Szwedzi pokonali Meksyk 2-1 dzisiaj w towarzyskim meczu. Ja w ogóle rano włączyłem ESPN Plus sobie i patrzę i mam wszystkie towarzyskie mecze.
No ja bardzo się cieszę z tego powodu. Meksyk przegrał ze Szwecją. Arabia Saudyjska przegrała z Chorwacją 0-1, ale podobno bo ja tego meczu jeszcze skrótu nawet nie widziałem, podobno 4 sytuacje bramkowe, bo dopiero w 82 minucie Chorwacja zdobyła bramkę. Wcześniej 4 sytuacje bramkowe Arabii Saudyjskiej, więc to jest ostrzeżenie.
Uważam, to jest ostrzeżenie. Ponadto tego meczu Szwecja-Meksyk też bym tak tego wyniku, ja bym tych Meksykanów nie lekceważył. Uważam, że to będzie bardzo trudny przeciwnik i zresztą gramy z nimi za kilka dni już, także tutaj bardzo szybko.
No i jeszcze jeden mecz w naszej grupie, czyli Argentyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 5-0. Argentyńczycy jakby nie pozostawiają wątpliwości, co jest ich celem, jeśli chodzi o ten mundial. Nie wyjście z grupy, nie mecz.
Tylko Mistrzostwo Świata.
Tak, tylko Mistrzostwo Świata i nic więcej ich nie interesuje absolutnie.
I trudno się dziwić i rzeczywiście moim zdaniem, jeżeli mielibyśmy wskazywać faworytów tych mistrzostw świata, no to chyba Argentyna jest w tej chwili
tutaj
numerem jeden.
Tutaj wewnątrz redakcyjnym właśnie takim typowaniu właśnie jest zapisany głos Jacka Zielińskiego, Argentyna, więc mam cię dopisać do tej listy?
Tak, możesz mnie dopisać, ja też typuję Argentynę.
Dobrze. Natomiast no też wiesz, kwestia tego, o czym mówiliśmy przy powołaniach, tutaj się okazało, że jednak Glik się nie sprawdził, zszedł w połowie. Nie wiemy, czy ma uraz, czy po prostu trener już nie wytrzymał nerwowo.
Krychowiak beznadziejny.
Czyli
Szymański też marny chyba.
Tak, ale ja mówię o tych takich, wiesz, takich, których chciał Michniewicz sprawdzić, czyli Bednarek, Bednarek i Glik w środku obrony, no i na pozycji defensywnego, czyszczącego pomocnika Krychowiak. No nie, no to nie. Ja nie wiem, jak on ustawi obronę w tym meczu, ale ja, to co widzieliśmy w końcówce spotkania, Polacy zaczęli grać czwórką obrońców. Ja myślę, że to jest chyba to, co powinniśmy zrobić.
Obawiam się, że nasz czas pomału się kończy już.
Tak jest, tak jest. Słyszymy się jutro w takim razie. Dobranoc, do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Sklep i wypożyczalnia Tuxedo, JW Menswear w Burbank.
Oraz Total Care Financial.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz się dobrze prezentować w garniturze? Szukasz modnego płaszcza, marynarki czy koszuli? JW Menswear serdecznie zaprasza. Super ceny, najmodniejsze fasony. Na miejscu krawieckie przeróbki. 6810 West 87 w Burbank. Ubierzemy cię tak, że twoja własna żona pęknie z zazdrości.
Posiadasz Medicare? Okres zmian i zapisów trwa do 7 grudnia. Chcesz się starać o dopłatę na Obamacare? Martyna Duda porównaj i wybierze dla ciebie najlepsze plany Medicare i Obamacare. Pomoże w aplikacji na Medicare i emeryturę. Totalnie za darmo. 773-895-8771. Ubezpieczamy w każdym stanie USA.